Jadłaś dzisiaj truskawki na śniadanie?
Jadłam dzisiaj truskawki na śniadanie.
Tak czują.
Myślę, że one sprawdzają się nie tylko w kombinacji ze śmietanką, ale również jako podstawa zdrowego śniadania, czyli z serem białym i z jakimś pieczywem.
Bardzo ci zazdroszczę, bo ja sobie zapomniałam kupić truskawek, w związku z tym jadłam na śniadanie genialny miód, który po raz pierwszy w życiu zrobiły pszczoły, którymi opiekuje się pani Wiesia z Chełma. Pani Wiesiu, dziękuję za ten wczorajszy prezent. Naprawdę cudo. Pani profesor, też dziękuję za obecność wczoraj na naszym jubileuszu bazarkowym. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że prowadzisz, Grażynko, nas w świat bazarkowy, który jest światem bazarkowym, zamkniętym w pewnej społeczności, ale jest światem otwartym, bo odwzorowuje nasze codzienne troski, radości. To jest takie miejsce i to jest ten czas, w niedzielny poranek, jednak upierałabym się, żeby słuchać tej części programu wtedy, kiedy jest emitowany, że można zastanowić się nad tym, co się działo w ostatnim tygodniu, co się będzie działo w następnym tygodniu i że w gruncie rzeczy podstawowe sprawy, egzystencjalne, tak to nazwijmy, są solą naszego życia.
Bardzo dziękuję. Panie, panowie, to podsumowała te nasze poranne, niedzielne spotkania profesor Iwona Hoffman, która kieruje Instytutem Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, ale co z punktu widzenia naszej dzisiejszej rozmowy najistotniejsze, kieruje pracownią badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Pracownia badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, ten napis znajdziemy też w książce, która trafiła kilka dni temu na moje biurko i która jest absolutnym majstersztykiem, cacuszkiem wydawniczym. Ponownie bowiem ukazała się książka, właściwie ukazało się wznowienie książki Wenecja w kulturze europejskiej, której autorem jest Krzysztof Pomian. Tę książkę wydawnictwo UMCS opublikowało ponad 20 lat temu, ale była już nie do dostania, prawda?
Tak, ponieważ książka wydana w 2000 roku była również taką edycją limitowaną, szczególną, książką, która ukazała się w związku z doktoratem honorowym pana profesora Krzysztofa Pomiana i także jako wyrazisty symbol wtedy zawiązujących się trwałych więzi naszego uniwersytetu z kręgiem paryskiej kultury, z Maison Lafitte. A przypomnijmy, że Krzysztof Pomian był bardzo bliskim współpracownikiem Jerzego Giedroycia. Myślę, że z nikim Giedroyć nie rozmawiał tak szczerze jak z profesorem Pomianem. Świadczy o tym treść książki Autobiografia na cztery ręce, pisana przez Krzysztofa Pomiana i Jerzego Giedroycia, więc trudno o bardziej symboliczny znak tej komunii dusz niż właśnie ten tytuł. Ta edycja, którą mamy teraz, którą oglądamy i zgadzam się, jest ona prawdziwym edytorskim majstersztykiem, zostaje wydana również tylko w 300, została wydana w 300 egzemplarzach i jest rodzajem hołdu dla pana profesora z okazji jego 90. urodzin. Jednocześnie 80-lecie UMCS-u warto przypominać, warto pokazywać osoby, których autorytet, których postawy są tak bliskie etosowi uniwersytetu, a które są z nami serdecznie związane.
Za chwilę jeszcze wrócimy do tej książki Wenecja w kulturze europejskiej. Chciałabym, żebyśmy trochę o niej opowiedziały, ale najpierw powiedzmy, że profesor Pomian w tym roku obchodzący 90. urodziny był niedawno w Lublinie. Wszyscy entuzjaści jego słowa, jego myśli, jego erudycji, zwłaszcza, że to się stało tuż po wydaniu po polsku pierwszego tomu monumentalnego dzieła Muza Historia Świata. Bardzo czekaliśmy na więcej opowieści na ten temat, ale okazało się, że pan profesor wtedy powiedział w sumie niewiele. Bardzo sobie dużo więc obiecuję po spotkaniu na które chciałabym, żebyśmy teraz już za pamięci zaprosiły.
Zapraszamy wszystkich entuzjastów Krzysztofa Pomiana, ale także osoby ciekawej historii sztuki i filozoficzno-historycznej perspektywy, badacza historii muzeów, na 3 czerwca na godzinę 11 na Zamku Lubelskim w siedzibie Muzeum Narodowego odbędzie się spotkanie z panem profesorem poświęcone promocji tej książki i bardzo liczymy, bardzo, na wykład pana profesora poświęcony właśnie historii muzeów, ale także takich miast jak Wenecja, która gdy idzie o początek kolekcjonowania, zbieractwa, budowania przez mecenat współczesnych ludzi właśnie muzeów, zajmuje wyjątkowe zupełnie miejsce na mapie kultury.
A że wykład będzie się odbywał pewnie w sali malarstwa polskiego.
Tak.
W otoczeniu obrazów, znakomitych obrazów. No to posłuchanie o tym, jak dziś na tle tego, co się wydarzyło w historii świata, wyglądają muzea, w którą stronę powinny iść, ale jesteśmy świadkami bardzo istotnych zmian w bardzo wielu dziedzinach życia, ale w przypadku muzeów także. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Wróćmy do Wenecji. Wenecji, w której w tej chwili trwa Biennale Arte, czyli spotkanie ze sztuką współczesną. Spotkanie w czasach, w których ta sztuka współczesna też mówi się o niej w zupełnie inny sposób. Myślę, że to tegoroczne Biennale jest na swój sposób przełomowe. Tę Wenecję opisuje Krzysztof Pomian, bo ta sztuka współczesna pokazywana jest wciąż na tle, wciąż w dekoracjach tej Wenecji, która swój okres świetności ma już niewątpliwie za sobą, ale przez stulecia była prawdziwą potęgą nie tylko gospodarczą, ale także związaną ze sztuką. Czego dotyczy przede wszystkim esej profesora?
Ten esej dotyczy przede wszystkim tego, jak Wenecjanie umieli pokonać przeznaczenie geograficzne. Jest piękne zdanie otwierające tę książkę. Geografia nie jest przeznaczeniem. Wenecjanie umieli wykorzystać w całej pełni te szanse, które dawało im położenie. I jeżeli przyjmiemy właśnie taką perspektywę czytania tego eseju, to wtedy z bardzo, powiedziałabym, migotliwego, takiego panoramicznego obrazu historii Wenecji można wyłuskać pewne zdania, pewne fakty, pewne epizody, które mówią o tym, dlaczego Wenecja utrwaliła się w kulturze europejskiej, dlaczego, i to jest klamra spinająca książkę, Wenecja jest metaforą Europy. Otóż profesor Pomian w tej książce mówi o wyjątkowym wpływie wschodu, o stylu wenecko-bizantyjskim, który się wykształcił w architekturze, w rzemiośle, w ornamentyce. Mówi o tym, że Wenecja, będąc centrum handlowym, stała się także centrum właśnie kolekcjonowania, sprzedaży relikwii, sprzedaży pięknych przedmiotów, ponieważ po upadku Konstantynopola największym miejscem diaspory Greków była właśnie Wenecja. Stąd druk książek, stąd przenoszenie wzorów kultury greckiej, ale także rzymskiej, jej promieniowanie i to szczególne włączanie w nurty przepychu wschodniej bizantyjskiej sztuki i kultury. W tej książce jest też powiedziane o tym, że sprowadzenie rzekomych zwłok świętego Marka w roku 828 zapoczątkowało szczególny sojusz tronu i ołtarza. Na przykład nie myślałabym o Wenecji z tej perspektywy, że Bazylika świętego Marka jest przyklejona do Pałacu Dożów i przewyższa wielkością ten pałac. Nie myślałabym też z tej perspektywy, gdyby nie fakt, który pan profesor opisuje, to jest, że święty Marek no, jako pewna figura w gruncie rzeczy zarządzał republiką, że prokuratorzy świętego Marka odpowiadali za urbanistykę, architekturę i za skarbiec tego miasta. Więc takie różne kwestie w tej książce na osi czasu pokazane, to jest esej niezbyt obszerny, bardzo gęsty, z przytaczaniem wielu faktów, uświadamiają, dlaczego Wenecja stała się potem, czyli od XVII wieku, kiedy czas jej ekspansji terytorialnej minął i budowania tego zaplecza bogactwa handlowego, dlaczego stała się takim centrum kultury wyjątkowym. Nie ma nic tam ani o Biennale, ani o sztuce współczesnej w tym eseju, ale jest o Vivaldim. Jest o Monteverdim, który 30 lat mieszkał w Wenecji. Jest o Wagnerze, który zmarł w Wenecji. Jest o malarstwie Tyciana i Veronese. Jest o twórczości pisarzy Carla Goldoniego, Carla Gozziego. Jest o Giacomo Casanowie. Pewna przypowieść, która także pokazuje tą libertyńską odsłonę, piękne kobiety, karnawał wenecki. Te wszystkie wątki, które profesor splata w tej książce, zamyka klamrą, o której mówię. To znaczy o szczególnym stosunku do przeszłości. I jeśli pozwolisz, to ja chciałam się podzielić taką uwagą. Analizuję i wydaje mi się, że znam twórczość naukową profesora Pomiana. Jest wybitnym historykiem. Powiedziałabym historykiem, który zajmuje się historią jako nauką i historią jako rodzajem naszego współistnienia z wiekami, które minęły. Bo pisał pan profesor o osobliwościach kolekcjonowania, zanim zajął się historią muzeów, zanim został dyrektorem Muzeum Europy. W swoich pracach naukowych pisał o stosunku przeszłości do przyszłości. Niedawno też ukazał się esej profesora Dziedzictwo europejskie i przyszłość Europy. Te dwie książki łączy bardzo przemyślana refleksja o tym, czym jest kultura w budowaniu jedności Europy i dlaczego my musimy odtwarzać przeszłość, żeby konstruować przyszłość. Bardzo mnie to ujmuje, zastanawia. Są to bardzo głębokie myśli, których my na co dzień nie potrafimy przetrawić, nie potrafimy się z nimi oswoić. Ale jak wsłuchamy się w tę frazę, jak przeczytamy te zdania kilka razy, to wtedy można to zrozumieć, że ta przyszłość Europy oparta na wartościach kultury jest jedyną szansą w epoce, o której mówimy, że jest epoką przedwojnia.
To dotyczy zresztą bardzo wielu dziedzin życia, ten sposób myślenia, o którym trochę chyba zapomnieliśmy. O którym całkiem zapomnieliśmy. Wróćmy do przedmiotu, jakim jest książka. Powiedziałaś niewielki esej. Tymczasem tom prezentuje się całkiem okazale, dlatego że są tam także tłumaczenia tego tekstu, prawda? Kto zaprojektował całość tego?
Tak, projekt tej książki i jej wartość graficzną, właśnie taką edytorską, zawdzięczamy Andrzejowi Peciakowi, Krzysztofowi Rumowskiemu. To znany i uznany ten tandem na rynku edytorstwa wyjątkowych bibliofilskich książek. Istotnie w tej książce znajdziemy 9 ilustracji bardzo stylowych, bardzo pięknych, czarno-białych, które przybliżają nam to tło, tę architekturę, o której opowiada profesor Pomian, skupiając się przede wszystkim na faktach socjologicznych. Ta książka jest na specjalnym papierze i specjalnymi czcionkami drukowana. Ma wspaniałą formę, polegającą na tym, że czerwona dodatkowe, czerwone dodatkowe pudełko stanowi rodzaj okładki, więc jest to po prostu piękny przedmiot. To jest książka, z którą przyjemnie obcować, którą przyjemnie dotykać i czytać. Tekst ma swoją wersję francuskojęzyczną, ponieważ zasadą wydawania ważnych tekstów i wybitnych twórców w mojej pracowni jest to, że zawsze dajemy tę wersję w drugim języku właściwym dla kręgu, w którym porusza się autor. Profesor Pomian od lat mieszka we Francji, związany przecież z Sorboną, wieloletnim profesor tego uniwersytetu. Wydaje się, że w przypadku Wenecji wspaniała odsłona w języku francuskim tej opowieści jest uzasadniona.
Raz jeszcze przypomnimy, 3 czerwca, to jest poniedziałek o 11:00, profesor Pomian o tej książce i pewnie nie tylko mówić będzie w Muzeum Narodowym w Lublinie. Natomiast promocja tej książki odbędzie się w Warszawie za kilka dni. To będzie w...
To jest w Pałacu Rzeczpospolitej, w Pałacu Krasińskich 28 maja o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie poświęcone wyłącznie tej książce, to znaczy rozmowa o Wenecji z profesorem Pomianem. Myślę, że uczestnicy tego spotkania, między innymi panowie profesorowie Menzfeld i profesor Zięba, będą mogli wydobyć te wszystkie treści, te wszystkie przesłania, które towarzyszyły podjęciu, wybiórczo jednak i selektywnie, niektórych wątków z historii Wenecji.
Wenecja w kulturze europejskiej, wznowienie, które właśnie się ukazało, opowiada o tym profesor Iwona Hoffman, prowadząca pracownię badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. A kiedy twoja następna książka? Nie taka, którą wydanie inicjowałaś, której wydaniem się opiekowałaś, tylko twoja.
No cóż, moja najbliższa książka i wymarzona to jest, mam nadzieję, że ukaże się ona w czasie wakacji, że będę mogła o niej opowiadać wczesną jesienią. To jest książka poświęcona Teresie Torańskiej. Rozmawiałyśmy o tej książce kiedyś. Pewną zwłokę w jej ukazaniu się, pewna zwłoka jest spowodowana tym, że czekam na fotografie i na ostateczne korekty Leszka Sankowskiego, męża Teresy Torańskiej. To są drobiazgi, ale powody zdrowotne uniemożliwiają dzisiaj tak szybką korektę, jakbym chciała, przez Leszka Sankowskiego, co do szczegółów. A książka to szczególna, bo niecenzurowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem, no także listy i publicystyka Teresy. I druga książka, która też jest dla mnie bardzo ważna i która czeka już tylko na wstęp, to jest wybór listów różnych adresatów do Krzysztofa Teodora Teplica. Wszyscy w tym roku przypominają sobie 40-latka, a ja myślę, że twórcę 40-latka warto zobaczyć jako, użyjmy tego słowa, kreatora kultury, a w każdym razie w jego losie dostrzec pewną figurę inteligenta, który w czasie PRL dawał sobie radę jak potrafił, po to, żeby nie pominąć, nie wyeliminować wartości, które są dla niego ważne, ale jednocześnie funkcjonować w obiegu kultury.
Czekam na obie te książki. Rozmawiałyśmy powielokroć prywatnie na temat jednej i drugiej, a właściwie na temat pracy twojej nad jedną i drugą. I w związku z tymi rozmowami rzucę się natychmiast na tę drugą, na ten wybór listów, bo wiem, ile wątpliwości miałaś w różnych kwestiach, przygotowując ten wybór i tę książkę. Nie mogę Państwu jeszcze teraz niczego powiedzieć, no bo książki nie ma, ale mam nadzieję, że będzie to temat do bardzo intensywnej, nieco innej niż do tej pory się przy okazji odsłaniania pewnych publicznych postaci dyskusji. Dziękuję Ci bardzo, profesor Iwona Hoffman.